Paweł Żuchowski, kłaniam się, to 31. odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Dziś znów opowiem Wam o tym, co słychać w Stanach Zjednoczonych. Podcast możecie oczywiście subskrybować, będziecie na bieżąco, gorąco do tego oczywiście zachęcam. No to zaczynamy. Muszę Wam się pochwalić, że wczoraj udało mi się w końcu w sklepie kupić płyn do dezynfekcji rąk. Ze sklepowych półek zniknął na przełomie stycznia i lutego tutaj w Stanach Zjednoczonych. Wiem, otrzymuję sygnały od słuchaczy, że w niektórych rejonach Stanów Zjednoczonych zaczął się już pojawiać, a więc jest nadzieja na poprawę. W mojej okolicy to wciąż jednak towar deficytowy, a ja kupiłem go dosłownie spod lady. Nie był wyłożony na półce. Pani, gdy rozpaczliwie dopytywałem, kiedy w końcu będzie, zaprowadziła mnie do innego stoiska, gdzie kolejna pani otworzyła szufladę. Pełną pojemników do dezynfekcji. Zastrzegła, że może sprzedać mi jeden taki specyfik. Wziąłem, podziękowałem, oczywiście zapłaciłem, no ale nigdy nie spodziewałem się, że jeszcze kiedykolwiek w sklepie, niemal jak za komuny, kupię coś spod lady. I to jeszcze w dodatku w Stanach Zjednoczonych, gdzie przecież jeszcze nie tak dawno z półek towar dosłownie spadał, tyle go było. A przecież takie rzeczy jak właśnie płyn do dezynfekcji rąk, papier toaletowy czy mydło, no to tego nie brakowało, nawet przez chwilę. Wyobraźcie sobie, że 24 marca zamówiłem płyn do odkażania, no i też maski przez internet. Myślałem sobie, że w ten sposób załatwię sprawę. Sprzedawca zapewnił na stronie, że dostawa będzie w ciągu kilku dni, no ale stało się inaczej. To było już w czasach, kiedy tego typu produkty były rozchwytywane tutaj w USA. Po opłaceniu wszystkiego przyszedł mail, a tam informacja, że z powodu sytuacji na świecie zamówienie będzie zrealizowane między 6 a 28 maja. No to sobie jeszcze trochę poczekam. Tak więc, jeżeli ktoś chciałby zaraz do mnie napisać: Paweł, przecież można zamówić przez internet, nie wychodząc z domu, no to właśnie tak to teraz wygląda. Kupić teoretycznie można, jednak na dostawę trochę się poczeka. Nie odwołałem oczywiście zamówienia, bo przecież pewnie jeszcze się to przyda. Słyszymy różne opinie ekspertów, specjalistów, polityków, że w maskach to my jeszcze trochę pochodzimy. Choć oczywiście bardzo bym się ucieszył, gdyby sytuacja nagle się zmieniła i już tego typu sprzęt ochronny nie byłby potrzebny. Nawet mógłbym uroczyście maskę wyrzucić do śmietnika i zapomnieć, że kiedykolwiek musiałem taką zakładać. Amerykanie trzymają kciuki za przemęczony personel medyczny, który walczy z epidemią, zwłaszcza te przejawy sympatii widać i słychać w Nowym Jorku. Chciałbym o tym też Wam opowiedzieć. Nowy Jork to epicentrum epidemii w USA. W stanie Nowy Jork w chwili, gdy nagrywam ten podcast, jest już ponad 12 tysięcy ofiar. Tyle osób już zmarło tylko w Nowym Jorku. Każdego dnia mieszkańcy i strażacy, także policjanci, solidaryzują się z personelem medycznym. W każdy czwartek słychać utwór Alicia Keys i Jay-Z Empire State of Mind. Ludzie śpiewają jak potrafią, jedni lepiej, drudzy gorzej, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby zrobić coś, żeby pokazać wdzięczność personelowi medycznemu. Ten utwór słychać głównie w czwartki. Każdego dnia natomiast przed szpitale przyjeżdżają strażacy. Biją brawo, jak słychać, włączają też syreny. Ale w to wszystko włączają się też nowojorczycy, którzy uderzają łyżkami o garnki. Tak, często biją też brawa. Podkreślają, że Nowy Jork poradzi sobie z każdą tragedią i tak będzie teraz. Może nie jutro, może nie za dwa dni, ale wcześniej czy później Nowy Jork znowuż będzie miastem, które nigdy nie śpi. Dziękuję oczywiście personelowi medycznemu za ten trud, za ten wysiłek, za walkę z epidemią. Nowy Jork się zmienił. Miasto, które nigdy nie śpi, poza takimi właśnie gestami wygląda nieco jak wymarłe. Puste ulice, place i parki. Smutny widok, ale wcześniej czy później się to zmieni. Naprawdę, jak się patrzy teraz na ulicę Nowego Jorku, to tego miasta się w zasadzie nie poznaje. Prezydent Donald Trump uważa jednak, że może to się zacząć zmieniać. Zastrzega jednak, że ostateczne decyzje podejmować będą gubernatorzy. Choć wciąż jest wielu chorych, prezydent zapowiedział, że zaczynamy znów nasze życie. Przywódca USA ogłosił taki trzystopniowy plan uruchamiania gospodarki. Prezydent uważa, że niektóre stany, jeśli odnotowują przewidzianą w wytycznych tendencję spadkową zakażeń, mogą już rozpocząć wprowadzanie pierwszego etapu. W ocenie Trumpa 29 stanów spełnia już kryteria pozwalające na rozpoczęcie realizacji pierwszego planu, tego pierwszego etapu, planu prezydenta Donalda Trumpa. No to teraz co zawiera plan Trumpa? Jak miałoby to wyglądać? Jak miałoby wyglądać uruchamianie gospodarki? Już odpowiadam i już opowiadam. W pierwszej fazie odradzane są spotkania powyżej 10 osób, a więc już jakieś małe imieniny można byłoby na przykład komuś wyprawić, czy urodziny. Podróżowanie powinno być ograniczone do minimum, a praca, jeśli to możliwe, zdalna. Zamknięte mają być dalej biura, szkoły oraz bary. Możliwe będzie natomiast otwarcie kin, restauracji, stadionów oraz świątyń, ale przy zachowaniu ściśle przestrzeganych zasad bezpieczeństwa. Przyznam szczerze, że w życiu Amerykanów nic specjalnego w związku z tym pierwszym etapem się nie zmieni, moim zdaniem. Amerykanie dotknięci kryzysem raczej na wielkie imprezy i tak nie będą mieli teraz ochoty, oczywiście też będą się bać, no bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś się nie zarazi. Raczej liczą na powrót do pracy i chcą zarabiać pieniądze, bo no pieniądze potrzebne im są do życia. Co dalej? W przypadku braku przyrostu zakażeń możliwe będzie przejście do drugiej fazy. Zezwolone będą w czasie drugiej fazy spotkania do 50 osób, a więc to już taka no, duża impreza mogłaby się w domu odbyć. Nie? Na przykład z okazji pokonania epidemii koronawirusa. Otwarte zostaną szkoły oraz bary z ograniczoną liczbą miejsc. I tu znów powtórzę, że choć wiadomo, jakoś trzeba powoli rozruszać gospodarkę, zrestartować ją, to jednak kto teraz myśli o wyjściach do baru, kiedy w domowym budżecie brakuje pieniędzy i wygląda się za czekiem rządowym z pomocą. Koniec roku szkolnego natomiast w czerwcu, a więc otwieranie szkół na przykład na 2 czy 3 tygodnie, to chyba już też nie ma sensu. Rodzice też będą się bali wysłać dziecko do szkoły, żeby no, nie zaraziło się. Podaję taki orientacyjny czas, 2-3 tygodnie, przecież nie wiemy dokładnie, ile ta pierwsza faza miałaby potrwać, ile mogłaby potrwać, więc to wszystko takie orientacyjne. A przecież koniec roku w czerwcu, koniec roku szkolnego oczywiście. Nie wiemy też, ile potrwa faza druga, bo dopiero trzecia faza przewiduje powrót niemal wszystkich Amerykanów do pracy. Osoby zakażone mają być na tym etapie identyfikowane oraz izolowane. W tym celu ma być zwiększana liczba przeprowadzanych testów. A więc ten plan prezydenta to na razie taka teoria, taka mapa, po której można byłoby się poruszać. Jak sam prezydent zastrzegł, to gubernatorzy będą podejmować ostateczne decyzje. A na przykład gubernator stanu Nowy Jork no nie pali się wobec tego, co się dzieje obecnie na terenie jego stanu, by już poluzować te wszystkie obostrzenia, bo może się to skończyć tragicznie. Powrotem, nawrotem dużej liczby zachorowań. A na razie to zaczyna ładnie spadać. Te osoby, które przyjmowane są do szpitali, przyjmowane są w dość dobrym stanie. To nie tak jeszcze jak miesiąc czy ponad miesiąc temu, że ci, którzy byli przywożeni, to w zasadzie od razu trafiali na oddział intensywnej terapii. Amerykanie chcą wrócić do pracy, tego oczekują. W wielu miastach w ostatnim czasie odbywały się manifestacje. Ludzie blokowali ulice, podkreślają, że obawiają się wirusa, jednak za chwilę nie będą mieli za co żyć. Otwórzcie Michigan. Wolność tworzy bezpieczeństwo. Głosiły hasła na niektórych transparentach w czasie manifestacji w stolicy stanu Michigan. Dane z rynku pracy są fatalne. Mieszkańcy USA obawiają się, że jeżeli ten kryzys potrwa dłużej, to firmy, w których byli zatrudnieni, padną i już sobie na rynku nie poradzą. Z powodu koronawirusa amerykańska gospodarka jest sparaliżowana, zamknięte są sklepy, bary i restauracje, masowo upadają firmy. Sytuacja porównywana jest do wielkiego kryzysu czy czasów II wojny światowej. Od początku epidemii po zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się już ponad 21 milionów Amerykanów. Tak, 21 milionów Amerykanów. W każdym tygodniu przybywa kilka milionów bezrobotnych. Według analityków pod koniec maja w USA może być ich nawet 37 milionów. No więc te liczby na pewno przerażają każdego, kto ma pojęcie o tym, co to oznacza. Jaki to jest zastój, jaki to jest problem dla dla ludzi w tym kraju. Wielu Amerykanów pracuje z domów. Przy okazji wychodzą dość zabawne sytuacje. Na przykład sędzia z Florydy zdenerwował się na prawników i poprosił ich, aby zachowywali się jak należy, nawet kiedy pracują z domów. Otóż w czasie internetowych rozpraw łączyli się, będąc w dość luźnych strojach. Bez koszulki, w łóżku czy będąc na basenie. Sędziowie byliby wdzięczni, gdyby prawnicy i ich klienci pamiętali, że rozprawy przez internet to wciąż rozprawy. Nie są to zwykłe rozmowy telefoniczne, stwierdził w liście sędzia. Skarżył się w nim, że niektórzy prawnicy w internetowych połączeniach występują w zwykłych koszulkach i bluzach czy w sypialni. Zdarzały się nawet przypadki nawiązywania wideokonferencji z prawnikami bez koszulki. W łóżku czy na basenie. Wyobrażacie sobie, prawnik bez koszulki mówi: wysoki sądzie. No to musiało denerwować. No, zgadzam się z tym. Popularne aplikacje używane są na Florydzie do spraw cywilnych. Procesy karne zostały przełożone. Oskarżeni mają prawo stawienia się przed ławą przysięgłych. Jeszcze raz to powiem. Myślę, że sędzia ma dużo racji. Z całych USA napływa wiele dziwnych rozwiązań i historii. Amerykanie przyzwyczaili się już do trzymania dystansu społecznego. Także do tego, że sprzedawca do tej pory uśmiechnięty, witający się i pytający, jak się masz, teraz stoi za szybą. Takie specjalne szyby przy kasie zamontowane. Niektóre są plastikowe. Ma rękawiczki, maskę, jeszcze często okulary, a jak nie ma okularów, to kombinuje, zakłada jakieś gogle. Wygląda to czasem nawet komicznie. Ja nawet czasem sam czuję się w sumie nieswojo, kiedy wchodzę na przykład w masce do banku. Wiem, że w wielu rejonach USA jest to zabronione. W mojej okolicy można wejść. Ponoć pracownicy banków czują się nieswojo, kiedy podchodzi do nich klient zamaskowany, jak w czasie napadu na bank. Zwłaszcza, że w tej chwili maski medyczne i te niemedyczne, te takie jednorazowe, z powodu braków na rynku zastąpiły maski domowej produkcji. Ludzie masowo szyją, niektórzy zakładają kominiarki, jakieś szaliki, chusty. Faktycznie w banku może to wyglądać dość dziwniej, zanim ten kasjer w banku zorientuje się, że ktoś wyciąga swoją kartę kredytową i chce na przykład wypłacić pieniądze albo wykonać jakąś operację, czy poprosić o zmiany na koncie. No to może się zastanawiać, czy za chwilę nie zobaczy broni. Zwłaszcza, że stoi człowiek w rękawiczkach. Rękawiczki też mają różny kolor. Od takich fajnych, jakichś tam niebieskich, różowych, czerwonych, po czarne. Do tego czarna kominiarka. No i człowiek w banku może się kojarzyć raczej z napadem, a nie z klientem, który przyszedł po pieniądze. W sposób legalny oczywiście, bo tam ten pierwszy też w czasie napadu przychodzi po pieniądze, ale nie w sposób legalny. Z powodu epidemii koronawirusa gubernator Georgii na przykład zawiesił wprowadzone przed blisko 70 laty prawo wymierzone w Ku Klux Klan. Prawo zabraniało zakrywania twarzy w miejscach publicznych. Teraz można to robić w tym południowym stanie USA bez obaw o popełnienie wykroczenia. Prawo z 1951 roku gubernator zawiesił przy ponadpartyjnym porozumieniu na szczeblu stanowym. 69 lat temu wprowadzono je z powodu aktywności rasistowskiej organizacji Ku Klux Klan. Jej członkowie noszą charakterystyczne białe stroje z kapturami zakrywającymi twarze. Zarządzenie gubernatora zezwala na noszenie maseczki, kaptura lub innej części garderoby, która zasłania część twarzy w sposób utrudniający ustalenie tożsamości osoby. Podpisałem zarządzenie, by zezwolić mieszkańcom Georgii na publiczne noszenie maseczek w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, napisał na Twitterze gubernator. Dodał, że nie będzie to już uznawane za wykroczenie. Decyzja ta jest zgodna z zaleceniami Centrum do Spraw Kontroli i Zapobiegania Chorób. A na przykład w jednym z hrabstw w stanie Maryland władze zarekomendowały, by pierwsze litery nazwiska decydowały o tym, czy w danym dniu można wejść do sklepu. I tak na przykład osoby z nazwiskami zaczynającymi się na A, B i C mogłyby to zrobić wtedy, kiedy data kończy się cyfrą 0 lub 5. Naprawdę. Propozycja lokalnych władz na czas epidemii przewiduje możliwość pójścia do sklepu co 5 dni. Osoby z nazwiskami zaczynającymi się na litery od A do C miałyby do tego prawo, gdy data kończy się na cyfrą 0 lub 5. Tu mam taki komunikat właśnie i próbuję to teraz wam odczytać. Od D do G na 1 i 6. H do L 2 i 7. M do R 3,8, a na przykład S do Z 4,9, czyli na przykład 4, 14, 9, 19 i 29 każdego miesiąca ja mógłbym pójść do sklepu, bo mam nazwisko, na nazwisko Żuchowski. No myślę, że tutaj ta kreseczka nad Z nie robiłaby różnicy, bo jakby się tak rzeczywiście chcieli przyczepić, no to jeszcze w ogóle bym mógł do sklepu nie wejść. No ale taki jest pomysł, jest to jedynie rekomendacja. Sklepy w hrabstwie są otwarte dla wszystkich klientów, obowiązują w nich jednak ograniczenia ze względu na epidemię koronawirusa, ale tak się tutaj proponuje. Wszyscy chcemy wrócić do normalnego życia tak szybko, jak to możliwe. Nasze działania to klucz do zmniejszenia ryzyka zakażenia i zniesienia ograniczeń. Nie możemy przyspieszyć czasu, ale możemy zdecydowanie spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa, oświadczył Departament Zdrowia tego hrabstwa. Ciekawe rozwiązanie. Jestem ciekawy, czy zgodzilibyście się na takie rozwiązanie na przykład w Polsce. A ze mną teraz Lidia Krawczuk z RMF Classic, autorka podcastu Ameryka i ja, która w najnowszym odcinku swojego podcastu również mówi o tym, jak Ameryka zmienia się w związku z szalejącą epidemią. Dzień dobry, witaj.
Tak, to ja. Dzień dobry. Ja w moim podcaście zahaczam o pandemię, ale w trochę innym ujęciu. Opowiadam między innymi o tym, w jaki sposób radzą sobie w czasach koronawirusa amerykańscy farmerzy. I mówię tutaj też w dużym stopniu o takich mniejszych, którzy musieli zmienić swoje strategie, musieli zmienić swoje biznesplany, żeby dalej móc dostarczać swoje wyroby, swoje produkty klientom. Bo kiedyś to klienci przychodzili do nich, te wyroby były sprzedawane na ryneczkach, czyli to po angielsku jest farmers market. Natomiast w tej chwili ta sytuacja trochę, a nawet bardzo się zmieniła. I mówię o tym, w jaki sposób farmerzy zaczynają działać. Opowiadam również w podcaście, jak tak naprawdę funkcjonują amerykańskie farmy poza okresem pandemii. Czyli to są takie biznesy, gospodarstwa rolne, które są otwarte również na ludzi, którzy bezpośrednio przyjeżdżają na farmy po to, żeby poprzebywać na łonie natury. To jest taka forma rekreacji, ale również po to, żeby na przykład samodzielnie zerwać sobie owoce czy warzywa. I o tym również w podcaście mówię, o tym, że można pojechać na farmę jesienią, zerwać sobie samodzielnie jabłek na przykład. I czy ludzie jedzą przy okazji? No właśnie, o tym też mówię w podcaście i opowiadam o tym, jak ten problem jest rozwiązywany na farmach. Także zapraszam serdecznie. Mój podcast nazywa się Ameryka i ja, a ja nazywam się Lidia Krawczuk.
Serdecznie zapraszam. Podcast Ameryka i ja, Lidii Krawczuk. Oczywiście w USA, jak wszędzie, sporo dyskusji na temat tego, skąd się wziął wirus. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo oświadczył, że Pekin musi wyjawić prawdę o początku pandemii koronawirusa, która zniszczyła tak dużo majątku na całym świecie. Dodał, że dotychczasowa postawa Chin sprawi, że wiele państw porzuci współpracę z chińskimi firmami. Pompeo był pytany na antenie telewizji Fox Business o sprawę początku epidemii koronawirusa. Prezydent USA Donald Trump i jego sojusznicy w ostatnich dniach sugerowali, że wirus mógł uciec z laboratorium w chińskim mieście Wuhan, gdzie według amerykańskich dyplomatów prowadzono badania nad koronawirusem u nietoperzy, że rzekomo jakieś badania były prowadzone nad koronawirusami u nietoperzy i że to mogło się wymknąć naukowcom spod kontroli. No sporo jest takich spiskowych teorii. Pompeo nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie o te teorie, ale podkreślił, że Chiny muszą wyjawić całą prawdę o tym, jak doszło do wybuchu zarazy, która zniszczyła tak dużo majątku nie tylko w USA, ale na całym świecie. Amerykanie prowadzą swoją drogą dochodzenie w tej sprawie. Chcą ustalić, jak to z tym wirusem było. Ale czy to dziś jest możliwe? Czy teraz obserwujemy taką polityczną walkę, polityczną grę? Czy to jest rzeczywiście czas na teraz? Czy może politycy powinni wziąć za to się już po tym, jak pokonamy wirusa? No bo to jest chyba w tej chwili ważniejsze. Dobrze wiemy, że sytuacja w USA robi się dramatyczna na rynku pracy. Trump też o tym doskonale wie. Dlatego też takie podsycanie takich teorii no, może dawać mu pewną polityczną przewagę. Dlatego, że to, co się dzieje, może kosztować go reelekcję. Badania pokazują, że w sondażach zyskuje Joe Biden, który będzie prawdopodobnym rywalem Trumpa w jesiennych wyborach. Ale pamiętajmy, że 4 lata temu prowadziła Hillary Clinton, a ostatecznie to Trump został prezydentem. Więc trzeba też do tych badań podchodzić ostrożnie. Bardzo ostrożnie. Na pewno jednak w najnowszej historii to prezydent Trump mierzy się z największym kryzysem w swoim kraju i to jeszcze na kilka miesięcy przed wyborami. Sytuacja jest więc bardzo, bardzo trudna, w jakiej się znalazł i tak jak niektórzy przewidują, może go to kosztować nawet reelekcję, choć wiadomo, że prezydent Donald Trump na pewno tak łatwo się nie podda. To był podcast Ameryka z Bliska. Jeżeli wam się podobał ten odcinek, proszę subskrybujcie podcast. Jest taka możliwość. Wtedy będziecie na bieżąco. Słyszymy się już wkrótce. Znajdziecie mnie na antenie radia RMF FM. Jestem też na Twitterze i Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarki wrzucić moje imię i nazwisko. Paweł Żuchowski. Kłaniam się. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Bądźcie zdrowi.